Gościem Poranka Wnet Jacek Ozdoba, suwerenna Polska, wiceminister klimatu, poseł na Sejm. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
To skoro przy suwerennej Polsce jesteśmy, kiedy ta partia powstanie oficjalnie?
No, daty tak precyzyjnie ciężko pewnie podejrzewam podać, ale oczywiście ciągłość, czy właściwie dla odbiorców, dla naszych wyborców, to jest bardziej czynność techniczna. No rzeczywiście Solidarna Polska przestaje być Solidarną Polską, zaczyna być to droga suwerennej Polski z kilku powodów. Uznaliśmy, że ta formuła będzie lepsza w też nowej strukturze organizacyjnej, o której też nie chcemy...
I w nowej partii de facto.
No, chodzi o strukturę organizacyjną, to ta decyzja była podjęta w grudniu 2020 roku. To jest trochę już informacja ujawniona przez nas rzeczywiście podczas podejmowania decyzji dotyczącej przyspieszenia celów klimatycznych. Uważaliśmy, że to nie jest najlepsza droga. Tam jeszcze jest kwestia blokowania środków finansowych. Ta cała dyskusja dotycząca Krajowego Planu Odbudowy. Wtedy była dyskusja, czy zakładamy klub parlamentarny, czy też nowa formuła partyjna. I taka decyzja została już ogłoszona w momencie, kiedy był kongres 3 maja.
To zaraz porozmawiamy, co więcej oznacza dla koalicji rządzącej. Ale najpierw wróćmy do weekendu. Konwencja ul programowy Prawa i Sprawiedliwości. Podobała się panu ta konwencja?
Życzyliśmy powodzenia. Przychylnie patrzymy oczywiście na pomysły, które rodzą się w obozie Zjednoczonej Prawicy. W przeciwieństwie do opozycji my chcemy rozmawiać o tym, co jest ważne. I czasami można mieć wrażenie, że ta dyskusja jest za bardzo wchodząca na płaszczyznę ad personam, czy też za dużo emocji się pojawia, ale tu chodzi o dyskusję o tym, co jest ważne dla Polski.
Emocji między kim a kim?
My jako Suwerenna Polska, no na przykład jak wpisy pana marszałka Terleckiego, my jako Suwerenna Polska uważamy, że Zjednoczona Prawica jest formułą, która daje naprawdę dużą możliwość i wygranej, i nie oddawania przede wszystkim władzy dla Donalda Tuska, pani Jachiry, czy też pana Pawlaka. I Zjednoczona Prawica daje możliwość dalszego reformowania naprawdę wielu płaszczyzn.
Dobrze, ale z jednej strony 3 maja była wasza konwencja, nie było chyba nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, w miniony weekend nie było nikogo suwerennej Polski. Rozjeżdżacie się.
No, ja to słyszę, że i koniec PiSu, i prawicy, i koalicji od 7 lat, czy od 8.
Na poprzednich konwencjach, był list od Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze była Solidarna Polska, to wy się pojawiliście na konwencjach PiSu, teraz nie ma.
No, ostatnio,
coś się zmieniło.
No, ostatnio trochę nie tak jest, dlatego, że ostatnio jednak te wydarzenia dotyczące niektórych inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości były bez udziału koalicjantów. To trochę przeszło bez echa.
Które na przykład?
No, dotyczące spotkań chociażby w tereny w sprawach rolnictwa, czy niektórych tych inicjatyw, które były w ramach objazdów, one nie były z uczestnictwem koalicjantów, więc jakby...
To Prawo i Sprawiedliwość się od was oddaliło? Prawo i Sprawiedliwość podjęło samodzielne działania?
Nie, ja sądzę, że nie. To jest kwestia po prostu słów, między innymi najlepiej, jak odpowiem słowami szefa sztabu, że to po prostu inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, tak jak była inicjatywa Suwerennej Polski, ale...
Ale kampanii nie czujecie się spychali na boczny tor? Czy PiS-owi swoją kampanię i was pomija?
Wie pan co, no ja panu powiem tak, no zna pan osobę od nas z Suwerennej Polski, jeżeli pan
znam.
Uważa, że łatwo nas jest zepchnąć, czy też mamy poczucie, że jesteśmy spychani, no mogę pana zapomnieć.
Ale to jest co innego, nie dać się zepchnąć, a mieć poczucie, że jest się spychanym. To dwie różne sprawy. Macie poczucie, że jest się spychani?
Panie redaktorze, mamy poczucie, że nie wszyscy chcą formuły Zjednoczonej Prawicy, na pewno. Ale tak dyskusja również się odbywa w Suwerennej Polsce, więc jakby...
W Suwerennej Polsce też nie wszyscy chcą...
No myślę, że trochę inaczej do tego podchodzą, tak? Może nie tyle co koalicji, co może jest różna dyskusja, różne głosy się pojawiają.
Głosy, idziemy samodzielnie.
Znaczy rzadko, ale jednak tak. Ale my jesteśmy świadomi tego, że podejmujemy te rękawice. My dzisiaj, w formule, którą w tej chwili przyjmujemy i takie, można powiedzieć, oficjalnym stanowisku, jesteśmy gotowi na start samodzielny. Ale jako priorytet traktujemy start z Prawem i Sprawiedliwością.
A obawiać, że PiS was wyrzuci za burtę?
Ja myślę, że to jest pytanie, na ile silne będą głosy ludzi, którzy chcą zniszczenia trochę jak formuła AWS-u. Bo są na pewno osoby, które są przeciwko Zjednoczonej Prawicy, są przeciwko
wygranej.
Wymienił
pan minister już wicemarszałka Terleckiego.
No,
ktoś
pani
jeszcze?
Na przykład poseł Lichocka jest też przeciwniczką. Ona uważa, że to, co stworzył Jarosław Kaczyński, pan premier razem z Zbigniewem Ziobro, należy zniszczyć.
A premier Mateusz Morawiecki?
Wie pan, no ja mogę bazować na oficjalnych wypowiedziach, ale no, myślę, że na pewno tu będzie dość jakby tu szukam dyplomatycznych słów, wiecie, bo to polityka...
Proszę się nie krępować.
Ja rozumiem, tak wiem, cytowalność wywiadów polityków, szczególnie z rana, jest czymś bardzo wziętym. No. Myślę, że premier zdaje sobie sprawę też, że Zjednoczona Prawica jest formułą, która daje może już wygrane, ale sądzę, że w otoczeniu premiera, czy też sam premier może mieć różne zdanie na temat w ogóle formy koalicyjnej, ale to jest pytanie, czy ktoś chce, aby w Polsce rządził Tusk, czy ktoś chce, aby w Polsce rządziła Zjednoczona Prawica.
A premier czego chce, pana zdaniem?
Ja nie wiem, to trzeba było premiera
nie
pytać.
Nie pana zdaniem.
Wczoraj był pytany w jednym z, chyba, czy przedwczoraj z jednej z audycji i jakoś tam zdanie na ten temat wyraził, ale...
Powiedział, że nie wyszła, również powiedział w tym wywiadzie, że nie wyszła im ta reforma wymiaru sprawiedliwości. Im miał na myśli was, suwerenną
Ja myślę,
Polskę.
Że pan premier doskonale wie, że rozwiązania były zawetowane. Pan minister Zbigniew Ziobro, minister prokurator generalny przedstawił, zresztą pokazał, ile 4 lata temu propozycji reform było i te reformy zostały wstrzymane w ramach relacji z Unią Europejską, więc jakby dzisiaj stan prawny, na przykład w Sądzie Najwyższym, nie jest wynikiem pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, ale pamiętajmy, ile mamy sukcesów. Dzisiejsza, może nie waloryzacja, bo to nie jest waloryzacja, ale dzisiejszy program 800+, to jest dzięki ministrowi też Ziobro. Przecież uszczelnienie systemu VAT-owskiego, zatrzymanie mafii reprywatyzacyjnej.
A teraz skąd będą pieniądze, lekowej? Skoro na 800+ się zeszło, panie ministrze, skąd weźmiecie pieniądze na tą waloryzację?
No to jest, no to nie jest waloryzacja jeszcze? Tak naprawdę, no bo oczywiście pytanie, jak zwał, to podwyższenie zwał. Kwoty wolnej, znaczy kwoty wolnej też mam nadzieję, że będziemy o tym dyskutować, ale kwoty świadczenia programu 500+. W początkowej fazie 100% praktycznie ta możliwość realizacji programu była dzięki uszczelnieniu systemu VAT-owskiemu. No mamą...
Ale to rok 16-17, mamy rok 23.
Programu jest pani premier Szydło, a można czasami powiedzieć, że ojcem jest minister Zbigniew Ziobro.
Bo Konfederacja mówi, to jest druk pustego pieniądza.
No te 24 miliardy dodatkowe do systemu, no to jest już pytanie do Ministerstwa Finansów. No ja nie znam wcześniej tego projektu.
Ale pan jako wytrawny młody polityk nie zadaje sobie tego pytania, skąd my na to weźmiemy pieniądze?
Zawsze sobie zadaję to pytanie, ale moja odpowiedź, gdybym miała odpowiedzieć, zawieszenie systemu ETS. Ale nie wiem, czy to ktoś zrobi. Nie,
tutaj trzeba byłoby decyzji rządu.
Ale jest ta ustawa, którą przygotowałem i jest gotowa, jest możliwość, podstawa prawna jest wskazana. Ja nie widzę potrzeby, aby polskie rodziny płaciły europejski haracz i wypływały miliardy z Polski.
A jeszcze zanim przejdziemy do Unii Europejskiej, Jacek Ozdoba, suwerenna Polska, wiceminister klimatu, jest naszym gościem. Donald Tusk proponuje, że dzisiaj, zapowiada, że dzisiaj złoży ustawę, aby 800+ było od 1 czerwca. Co wy na to, jako suwerenna Polska?
No nie, no to jest baju dla frajerów, wciskanie kitu przez...
A wyprzedził was może, tak, bo wyprzedził. On jest jeszcze bardziej prospołeczny.
Tak, on jest zakopane. To są te środki, pieniędzy miało nie być. Nie, no,
ale jeżeli... będzie ustawa i może będzie głosowana, to jak wy zagłosujecie
panie
wtedy?
Panie redaktorze.
Panie ministrze.
Przede wszystkim...
Trzeba podnieść rękę za, trzeba albo przeciw.
Nie, no ja uważam, że jeżeli chodzi o czynniki inflacyjne, ocena skutków regulacji, poza tym jak Platforma coś proponuje, to wiem, że to może być złe dla Polski. Oni mają taką jednak od jakiegoś czasu metodę już naprawdę takiego daleko idącego kłamstwa i hipokryzji. Już nawet Donald Tusk jest zwolennikiem programu 500+, 800+. No ludzie, kochani, przy do niedawna mówił, że to jest rozdawnictwo i
no dobrze, ale teraz będzie projekt ustawy. I co wy z tym zrobicie? Odrzucicie go? No oni złożą projekt ustawy, on kiedyś będzie głosowany pewnie jeszcze przed wyborami.
Panie redaktorze, jak nawet złożą to dzisiaj, to mamy tak, posiedzenie majowe, gdyby weszło, czerwiec, lipiec.
No jeszcze Senat.
To... Jest jeszcze kwestia tych regulacji i tak dalej. No to i tak jest praktycznie. To jest populizm z jego strony.
Populizm. To wróćmy do tego ULA programowego Prawa i Sprawiedliwości. Wy popieracie te wszystkie trzy propozycje? Tutaj nie będzie sporu między wami a Prawem i Sprawiedliwością. Co oni proponują, wy popieracie?
Myślę, że nie będzie tu jakiegoś większego, ale
autostrady,
problemu.
Leki dla seniorów i dla
większą uwagę uważamy, że należy przyłożyć. Rzeczywiście popieramy projekt 800+, ale uważamy, że dodatkowe elementy z prodemograficznych programach typu zwiększenie ulg dla rodzin 3+, czy dodatkowe jeszcze ewentualnie pomysły dają gwarancję zwiększenia czynnika demograficznego, bo chodzi o to, aby rodziny były duże. Dzisiaj gwarancją bezpieczeństwa jest również kwestia demografii i suwerenna Polska uważa, że programy dla dużych rodzin są istotne, ale oczywiście poprzemy program 800+.
Które
swoją
proponuje...
drogą pierwotnej wersji był już w naszym programie 2012, nie wiem czy pan redaktor.
A właśnie, to jeszcze jedno pytanie.
Wtedy
w takim
to była
mniejsza
kwota z uwagi na
są propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości, będzie wasz kongres programowy i będziecie oczekiwać, że PiS spełni wasze postulaty programowe przed wyborami.
Nie mogę wszystkiego ujawniać, więc mogę to
Ale będzie czy nie będzie?
Dla tych...
Nie pytam o szczegóły.
Mogę państwa zapewnić, że mamy kompleksowy program.
i go przedstawili przed
wyborami. No myślę, że będziemy dyskutowali na część oficjalnie i część będziemy przedstawiali
w ramach. A liczycie, że część waszego programu będzie przyjęta w formie ustaw przed
wyborami?
Panie
redaktorze, dla nas
tak jak PiS przyjmie swoje
ustawy? Dla
nas ustawy?
To jest ważniejsze niż kwestia rozmów personalnych, dlatego że jeżeli formuła Zjednoczonej Prawicy wokół wartości, wokół również szóstki suwerennej Polski, o której mówiliśmy na kongresie, to jest nasz trzon, kręgosłup programowy, a my dalej będziemy rozmawiali o tym, co jest ważne.
Jeszcze jedna propozycja Donalda Tuska. Kwota wolna od podatku. Dwukrotnie wyższa, 7 tysięcy.
Nie, no, ale to dlaczego tego nie zrobił przez te lata? No, propozycja.
Ale proponuję
on teraz.
Wyszedł
i teraz jakiś czarodziej będzie tak jak Panoramix, będzie tak czarował w tym kotle, czarował, mieszał.
Panoramix to
i...
był druid, a nie czarodziej. Zupełnie inna sprawa. Panie,
no, ale
panie, panie
ten...
mistrz, a wy wyczarujecie wyższą kwotę od podatku?
Ten eliksir, bo... który miał dawać siły wyborcze, rozumiem, dla opozycji, no jest po prostu jednowego ściemą i trucizną.
No. No dobrze, ale może pomysł jest dobry. Żeby podwyższać kwotę wolną od podatku.
Wszystkie te rozwiązania, które dotyczą większości, czy właściwie takich czynników gospodarczych, które dają możliwość większych finansowania, większych środków finansowych dla rodzin, dla te kwoty wolne, są istotnym elementem, ale nie z ust Donalda Tuska, przecież to jest niewiarygodny człowiek.
No dobrze, to jest niewiarygodny, ale propozycja.
Ja nie widziałem tych szczegółów.
No, to jak zobaczysz szczegóły, to się... Kwota wolna 60 tysięcy. Tu nie trzeba nic więcej szczegółów, panie mistrze.
Co do zasady, każda partia zawsze mówi, że trzeba zwiększyć kwotę wolną od podatku.
I wy
tylko
to
jedyna partia, która, jedyna Zjednoczona Prawica tylko była w stanie jakikolwiek tutaj ten zakres wprowadzać, tak samo jak i kwestia ulg, które dają możliwość trochę lepszego funkcjonowania i mniejszych obciążeń.
Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska, gościem Poranka Wnet. To jeszcze kilka krótkich pytań takich z bieżącej polityki. Ustawa o referendach Pawła Kukiza czeka w Sejmie. Może będzie głosowania na najbliższym Sejmie. Za czy przeciwko, panie ministrze?
Biorąc pod uwagę głosy samorządowców, biorąc pod uwagę to, że deweloperzy będą w stanie wywierać wpływ i szantażować. Uważamy, że szczegóły tej ustawy powodują, że będzie miał to negatywny wpływ.
No, Suwerenna Polska przeciwko.
Są małe szanse, że będziemy w tej formule to popierać. No i liczymy na to, że pan Paweł Kukiz te środki finansowe zwróci. No, ale nie widziałem, żeby był chętny.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym?
Decyzja będzie, no tego...
Ale jeszcze tu już 2 tygodnie.
Nie wyciągnie.
To ile będzie dyskutować? To będzie, jest też prosty projekt.
Ale będzie bliżej posiedzenia, poinformujemy państwa. Na pewno nie jest to dla nas prosta decyzja. I,
a na czym polega trudność?
No, głosy, które są w gronie z Suwerennej Polski, parlamentarzyści podnoszą rzeczywiście, że tego typu zmiana następstwo jej może doprowadzić do negatywnych wpływów z uwagi na pewne decyzje, które może podejmować Trybunał, ale oczywiście patowa sytuacja w Trybunale jest też niezwykle...
No to pan osobiście jak będzie lobbował na zarządzie partii Suwerenna Polska z Zbigniewa
Ziobry? Kuchnia polityczna...
Ale to osobiste zdanie.
Nie jestem rok w polityce, żeby wszystko panu mówić w wywiadach.
No dobrze, ja jestem bardzo cierpliwy, panie ministrze, ale ja nie pytam o decyzję z partii, tylko o pana osobistą ocenę.
Moja osobista decyzja byłaby komunikatem dotyczącym ocena, byłaby komunikatem rzecznika Suwerennej Polski, więc tego nie mogę zrobić, ale na pewno to głosowanie uważamy, że jest co najmniej... budzące wątpliwość, jak delikatnie to określając.
Spór w armii mamy. Prezydent gra trochę inaczej, wicepremier Mariusz Błaszczak gra inaczej. Suwerenna Polska dostrzega ten konflikt w armii.
Suwerenna Polska przede wszystkim dostrzega wagę i rolę pana premiera Błaszczaka, który jest no, po 89, mając uwagi na pewną sytuację i geopolityczne znaczenia, jest w czołówce. To Die Welt, to prasa holenderska, to żołnierze armii Stanów Zjednoczonych, prezydenci doceniają rolę Polski i rolę pana premiera Błaszczaka. My jesteśmy dumni, że pan premier Błaszczak dzisiaj jest na czele Ministerstwa
Obrony. A te sygnały, które wysyła generał Piotrowski? Odezwy to jest obiad drawski, to jest wypowiedzenie posłuszeństwa cywilnemu nadzorowi nad armią? Co to jest?
Jakiś taki dziwna formuła, szczerze mówiąc, kiedy to robi żołnierz, pytanie szczerze powinien być taka forma komunikacji, czy powinna być, ale zobaczymy.
A postawa prezydenta, który chyba dość ostentacyjnie filmuje i fotografuje się z tymi generałami. I z generałem Piotrowskim, z generałem
Andrzejem. Ja myślę, że pan prezydent podejmie decyzję właściwą i zobaczymy. No, ważne jest to, że pan premier Błaszczak zlecił raport i...
Konflikt przy okazji tej rakiety pod Bydgoszczą to jest poważna sprawa pana.
No, to jest poważna oczywiście sprawa.
Znaczy sama
ale...
rakieta i konflikt między generałami a ministrem, a premierem.
Poważne jest to, co jest w tym raporcie i to, co było w oświadczeniu pana premiera Błaszczaka, ale Tak jak wspomniałem, sądzę, że dojdzie tutaj do rozwiązania tej sytuacji i zobaczymy, jakie będą w tym zakresie decyzje.
To na koniec temat, być może najważniejszy, pakiet Fit for 55. Trwa debata w koalicji rządzącej. Dało się odrzucić, nie dało się odrzucić? Beata Szydło mówi, dało się odrzucić. Będziecie tym, no jakby rozliczać premiera za jego działania, jego głosowania w tej sprawie?
To nie chodzi o kwestie personalne, ale panie redaktorze, no bez przyspieszenia celów klimatycznych nie byłoby wystrzelenia giełdy ETS-u. Te cele klimatyczne są przyspieszone, a narzędziem do tego ma być między innymi Fit for 55, więc jakby to jest następstwo, ciąg logiczny. Tutaj gdybyśmy to zawetowali, to gdybyśmy zablokowali te rozwiązania, bylibyśmy w innym miejscu, a poza tym w przyszłości już byśmy sobie nie odbierali możliwości braku weta.
A w którym momencie jesteśmy, bo dochodzą coraz bardziej niepokojące sygnały, ile nas to będzie kosztować, każdego z nas. W cenie paliwa, w cenie ogrzewania, w cenie prądu, w cenie niemalże wszystkiego.
Panie redaktorze, jak mam być szczery, ja uważam, że ten pociąg tak szybko pędzi, że nawet ci, którzy to tworzą, nie wiedzą, jakie to będą koszta. Minimum 256 tysięcy na rodzinę, zakaz rejestracji samochodów spalinowych.
Rocznie? Czy
do 2030 roku, ale jeszcze te koszty będą dorzucone. Ja uważam,
czyli ćwierć miliona każde gospodarstwo domowe zapłaci w roku 30 przez 7 lat.
600 milionów euro na paliwa w początkowej fazie, później miliard na...
Czy to 30 parę tysięcy rocznie? No, kosztów dla jednego gospodarstwa domowego.
Delikatnie mówiąc, plus jeszcze dodatkowe koszty. No w chlebie ma pan ETS. Dzisiaj pana rachunek to 30-40% europejskiej spekulacji.
To co wy z tym zrobicie jako rząd?
Panie redaktorze, tylko i wyłącznie z Polski wypływa tyle, ile teraz potrzebujemy do zwiększenia kwoty 500 plus na 800 plus, bo to jest prawie 25-30 miliardów.
Minister Moskwa mówi jednoznacznie, Polska na Radzie Europejskiej będzie przeciwko, ale tam jest głosowanie większością. Możemy to przegrać.
Tam,
możemy
gdzie jest możliwość głosowania, wetowania, powinniśmy to robić. Jest już trochę późno.
Będziemy wetować?
Absolutnie musimy to robić.
A czy pan ma pewność, że premier będzie wetował?
Pan próbuje tutaj podejść...
Nie, to jest żywotna sprawa dla Polski. Najważniejsza sprawa poza wojną na Ukrainie dla naszego bezpieczeństwa.
Mam pewność, panie redaktorze, że może niepewność, bo nigdy sobie nie dam uciąć ręki za niektóre decyzje, bo to jednak świat polityki i nie znam też pewnie wszystkich kuluarów, ale mam nadzieję, że Rada Ministrów wspólnie będzie tę decyzję podejmować i tak jak w przypadku PEP-u, czy też w przypadku niektórych decyzji uda się uniknąć katastrofy i będzie dyskusja w szerszym gronie.
A jaki jest ten margines działania między dyrektywą europejską, a jej implementacją do polskiego prawa. Na ile tutaj rząd, parlament może łagodzić te skutki?
Panie redaktorze, jak policjant przyjdzie i w ramach polecenia wyda panu polecenie skoczyć przez okno, czy pan skoczy, czy nie? Podejrzewam, że
ja
pan
bym
nie
skoczył.
No ale żeby się zabić?
Nie, no ja bym nie skoczył.
A, no że pan nie skoczył. Nie. No dobrze usłyszałem, już miałem, straciłem nadzieję. No.
Nie.
Ale jeżeli pan tak uważa, no to znaczy, że
szczególnie,
też
może, że mieszkam na 7 piętrze,
że pan jest asertywny i pan potrafi dbać o swoje życie i swój interes. I tak samo my powinniśmy postępować. Jeżeli nam każe Unia Europejska zakręcić grzejniki, czy też doprowadzić do katastrofy polskich rodzin, to my tego nie możemy robić. Z Turowem co kazała i co?
No ale trzeba, ale kary zapłaciliśmy.
Panie redaktorze, te kary powinny być zdjęte z składki członkowskiej. Unia Europejska to gra interesów twardzieli, którzy jak siadają do stołu, nie cyckają się tak jak Niemcy, nie patrzą na żadną europejską solidarność. Oni są w stanie z Rosjanami współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow budować i nikt nie zarzuca im, jakoś tak widzę w polskiej polityce po stronie opozycji, łamania traktatów. A taka jest prawda. Dlatego
jeśli
musimy podchodzić do tego asertywnie.
Fit for 55 wejdzie w tej najostrzejszej z możliwych wersji, będzie nam się opłacało być w Unii Europejskiej.
Powinniśmy wtedy rozważyć renegocjacje pewnych elementów członkostwa. Na pewno sobie nie wyobrażam Polaków odbierać możliwość na przykład instalowania pieców gazowych, bo tak, węgiel nine, drewno nine, gaz też jest nine, tylko pompa ciepła, no to to jest szaleństwo.
Gaz jest nine.
I jeszcze
bo
do tego
Made in Germany. Jest
ja rozumiem, ale to jest kwestia też wyboru, wie pan, no to jest kwestia też wyboru i pewnej racjonalnego tego, ja tu jesteśmy pierwszą
czyli partią, renegocjacja, którą... jeżeli to wejdzie w całą mocą także w tych kotłach gazowych.
No my mamy w ramach tej suwerenności naszego programu kwestię tej asertywności wobec Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, też nie doprowadzajmy do czegoś takiego, że ktoś uważa inaczej niż Unia Europejska, to jest to polexit. No nie. Po prostu uważamy, że polskie bezpieczeństwo, tak jak w przypadku
ale
włączania
bloków tylko
węglowych.
Bo nie wiem, czy pan minister ale pewnie widział ten sondaż CBOS-u, który wskazał, że po raz pierwszy w historii więcej Polaków uważa, że Unia Europejska zbytnio ingeruje w naszą suwerenność.
No bo mają rację. Wyobraża pan sobie wspólną armię, gdyby coś do czegoś doszło, to myśli, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy.
Ale nie ma teraz takiego klimatu...
Kto chroni Unię Europejską? My, a nie Unia Europejska.
A nie ma takiego klimatu teraz, żeby powiedzieć, Unia to jest coraz bardziej koszt, a nie zysk dla Polski?
Ja myślę, że każdy, kto jest racjonalny, widzi te kwoty i wie, że to nie jest tak kolorowe, jak było, ale z drugiej strony Unia musi wrócić do korzeni i Robert Schumacher przewraca w grobie, gdy widzi, co wyprawia Frans Timmermans.
To już na koniec pytanie, kto ma lepszą ocenę sytuacji w Unii Europejskiej, Krzysztof Bostak czy Mateusz Morawiecki?
No, w taki sposób nie będę odpowiadał.
Dlaczego
ale,
nie? Dobre pytanie.
Nie znam wszystkich poglądów panów. Na pewno mogę powiedzieć, Krzysztof Bosak czasami jest zbyt radykalny w niektórych podejściach.
A Mateusz Morawiecki?
Ocena suwerennej Polski, jeszcze jako solidarnej Polski w zakresie decyzji grudniowej jest, no sam pan wie, no nie byliśmy entuzjastami tej decyzji.
No dobrze, a entuzjastą tej decyzji był Krzysztof Bosak? Też nie był.
Też nie był. No,
ale czyli lepiej ocenił kwestię pakietu Fit for 55 niż premier, tak czy nie?
Nie muszę wchodzić w personal. Ja mogę powiedzieć, decyzja grudniowa nie była najlepsza, stąd suwerenna Polska wydała uchwałę jak zarządu, która krytykuje tamtą decyzję.
Kto prowadziłby lepszą politykę europejską, Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość?
Uważam, że Zjednoczona Prawica absolutnie.
Jacek Ozdoba jest gościem, wróciła Magdalena Uchaniuk.
Tak, to ja mam tylko jedno pytanie do pana ministra odnośnie lasów państwowych. Czy coś w tej materii się zmieniło? Czy jakieś nowe ustalenia do nas płyną z Brukseli, czy nie?
Na pewno to jest, oczywiście to jest, za to odpowiada mój kolega Edward Ciarka, ale jeżeli chodzi o lasy, niebezpieczna jest kwestia pomysłu dotyczącego tak naprawdę przejmowania władztwa i my w tej chwili na agendzie, czy mam nadzieję na tapet pani marszałek weźmie projekt ustawy przygotowany przez społeczników przy wsparciu Solidarnej, teraz suwerennej Polski w zakresie wpisania twardych reguł ustawowych, które będą blokowały.
Na jakim etapie jest ta ustawa?
No, to należałoby, jest złożona do pani marszałek.
I jest inicjatywa. Zamrożona?
No nie wiem, czy jest w lodówce, czy w zamrażarce. Ale miejmy nadzieję, że jest w przedsionku chłodnym i za chwilę będzie w pokoju i będziemy
że będzie w pełni strawna do konsumpcji parlamentarnej. Jacek Ozdoba, suwerenna Polska, wiceminister klimatu, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia.
A za kilka chwil już naszym gościem będzie pan Bronisław Wilsztajn, dziennikarz, publicysta. Ale zanim to nastąpi, to o pięknych, zakwitających...